Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok jest dzisiaj z nami pan Michał Wodzicki, prawnik. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam państwa, witam panią prowadzącą.
Jak zwykle, drodzy państwo, o tej porze audycja na żywo. Uruchamiamy nasze linie telefoniczne 22 670 1000, 22 670 1010. No, nasz ekspert zgodził się, by odpowiadać na państwa pytania, ale wcześniej zagadnienie, o które prosili nasi radiosłuchacze. I dostałam taką prośbę, byśmy ten temat poruszyli także w audycji Wychowywaciela Jaka, ale pomyślałam, że skoro mamy eksperta, prawnika, to również ten temat zostanie podjęty. Mobbing w pracy, reakcje, komu zgłaszać? Tak króciutko.
Postaram się. Kwestia mobbingu, jego definicje są regulowane w artykule 94, paragraf 2 Kodeksu Pracy. Ustawodawca definiuje mobbing jako wszelkie działania, czy też zachowania dotyczące pracownika, bądź też skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na systematycznym i długotrwałym nękaniu, bądź też zastraszaniu tegoż pracownika, które też zachowania wywołują zaniżoną jego ocenę, poniżają go, ośmieszają, izolują go w zespole pracowniczym, bądź też go z niego wykluczają. Taka jest definicja, ona jest dość szeroka, dość pojemna. Mhm. Ważnym jest to, iż wszystkie elementy tej definicji muszą zaistnieć, by można było stwierdzić, że taki mobbing w świetle prawa oczywiście występuje, bo wiem, brak któregokolwiek z tych elementów, chociażby jednego, skutkuje tym, że tego mobbingu nie ma. Nie ma w przepisach minimalnego okresu, który jakby, gdzie ten mobbing miałby zachodzić. Nie ma jakby takiego okresu, przez który ten mobbing musiałby następować, żeby rzeczywiście przy założeniu, że wszystkie te elementy definicji będą, żeby można było skreślić, że on jest, czy też go nie ma. Warto, jeżeli jest się pracownikiem, zwrócić uwagę na takie sytuacje, na kilka takich sytuacji, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z mobbingiem. Na przykład może być to, chociażby nie, przerywanie wypowiedzi podczas jakiejś konferencji czy spotkań, uporczywa krytyka, groźby, pogróżki, poniżające gesty, poniżające zachowania. Może być to ignorowanie przez przełożonego w sytuacji, kiedy pracownik prosi o spotkanie i tego spotkania on nie uzyskuje, inni go uzyskują, kiedy pracodawca go unika, kiedy w sposób niesprawiedliwy rozdziela pracę. Na przykład jeden z pracowników otrzymuje tych zleceń, czy też zadań bardzo dużo, inni otrzymują proporcjonalnie mniej na równorzędnych oczywiście stanowiskach pracy, bądź też kiedy pracodawca na przykład zabiera pracownikowi określone zadania. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce, kiedy pracownik poza tak zwanym wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, w zależności od efektów. I wtedy pracodawca może też jakby finansowo go mobbingować, czy zabierając mu określone intratne zlecenia.
Panie Michale, to sporo tego.
Jest tego sporo, rzeczywiście. Odpowiedzialność, tak jak mówię, jest to o tyle szczególna konstrukcja prawna, że nie da się przełożyć pewnego szablonu, nie da się przełożyć określonej jakby kalki i stwierdzić, że tu jest mobbing, tu jest nie ma. Na pewno te elementy, o których mówiłem, zawarte w artykule 94, paragraf 2 Kodeksu Pracy muszą zaistnieć, natomiast każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Te przykłady, które podałem, mają właśnie charakter pewnego zarysu ewentualnych sytuacji, które mobbingiem mogą być. Pracodawca ponosi podwójną odpowiedzialność. Przede wszystkim, jeżeli nastąpił pracownika tak zwany rozstrój zdrowia, bądź też jeżeli pracownik rozwiąże stosunek pracy sam, czyli wypowie umowę o pracę, znaczy rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem i wskaże w tym, i to jest bardzo ważne, w definicji wskaże, że czyni to z powodu mobbingu pracodawcy. Takimi dowodami jakby na to, że taki mobbing może mieć miejsce. Są to na przykład jakieś dokumenty, wypowiedzi, dzisiaj tak w korporacjach szczególnie, może to być korespondencja w poczcie mailowa elektronicznej. No a w takiej skrajnej sytuacji, no potrzebne na przykład nieraz są również zeznania świadków, jeżeli dochodzi do sprawy sądowej. Jeśli chodzi o to pierwsze zdarzenie, o którym powiedziałem, czyli o rozstrój zdrowia, no tutaj niestety możemy dochodzić tylko roszczeń na drodze sądowej. Tak mówi treść artykułu 444 Kodeksu Cywilnego. Jest to przesłanka, która umożliwia kierowanie sprawy do sądu cywilnego z tytułu rozstroju zdrowia. Można domagać się naprawienia szkody z tytułu wszelkich wynikłych działań i z tytułu wszelkich szkód, czy to na zdrowiu psychicznym, czy to na zdrowiu psychicznym w skrajnej sytuacji, jeżeli tutaj pracownik w wyniku mobbingu doznaje trwałego uszczerbku na zdrowia, którego na przykład w wyniku którego otrzymuje rentę, to również można w takim procesie cywilnym domagać się otrzymywania świadczenia rentowego bezpośrednio
od... No nie wiem, czy taka zniszczona psychicznie osoba chciałaby jeszcze iść do sądu i na nowo to przeżywać.
Powiem pani tak, coraz więcej jest takich spraw. Oczywiście mobbing mobbingowi jest nierówny. Natomiast takich przypadków medialnych kilka było głośnych, gdzie rzeczywiście stres, napięcie, które może spowodować na przykład, nie wiem, udar mózgu, może spowodować wylew, no niestety te emocje nieraz w człowieku siedzą bardzo głęboko.
Hormon stresu przecież jest.
Tak, i jakby no wtedy już jest już na tyle trwały uszczerbek na zdrowiu, że określona osoba nie może danego typu pracy, na przykład, którą dotychczas wykonywała, dalej świadczyć. No i wtedy się pojawia pytanie, za co ta osoba ma utrzymać siebie i rodzinę i wtedy taki proces jest jak najbardziej zasadny. Minimalne odszkodowanie, które pracownik jakby otrzymuje w takim procesie, to jest wysokość jego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli obecnie to jest 2000 zł brutto. Nie ma przepis, nie przewiduje górnej granicy, czyli ta kwota jest oczywiście zależna od sytuacji. Tak to pokrótce wygląda.
Tak to wygląda. A może zdarzyć się tak, że to pracodawca jest mobbingowany przez pracownika?
Definicja mówi o wyłącznie mobbingu pracownika przez pracodawcę.
A pracownik pracownika?
Jak najbardziej tak, takie sytuacje też się zdarzają, kiedy pracownicy w zespole między sobą w jakikolwiek sposób czy sobie dokuczają, czy próbują no, w taki sposób no, niestosowny, niewłaściwy zachowywać się pomiędzy sobą. Natomiast definicja mówi wyraźnie o działaniu i zachowaniu, to odbywa się względem pracownika. Relacja do pracodawcy. Mhm. Czyli tak naprawdę bardziej, gdyby to było między pracownikami, to jest kwestia...
Jak ten termin byśmy wyjaśnili w języku polskim?
Mobbing?
Przemoc, presja.
W największym skrócie można nazwać to przemocą, presją psychiczną. No, fizyczna również jest teoretycznie możliwa, tak? Na linii pracodawca-pracownik. Wiadomo, że w takiej, że jakby pracodawca, chociaż mamy oczywiście równość wobec prawa i te przepisy są napisane tożsamo dla wszystkich, ale no, w wielu instytucjach ta pozycja pracodawcy jest po prostu faktycznie mocniejsza, bo prawnie nie, ale faktycznie jest tą pozycją mocniejszą i pracodawca może taką swoją mocniejszą pozycję wykorzystywać w rozmaity sposób. Czy właśnie w formie mobbingu takiego psychicznego, zabierając sprawy, skonfliktując zespół ze sobą, nawet również jest możliwość tak, żeby takie zdarzenia w zakresie przemocy fizycznej miały miejsce. No wtedy oczywiście to nie jest już tylko mobbing, ale też są to inne przestępstwa zapisane w kodeksie karnym.
Dobrze, drodzy państwo, przechodzimy do kolejnego tematu zgłoszonego przez naszych radiosłuchaczy i tutaj był świetny wstęp. Celebryci często ogłaszają światu, że wchodzą w związek małżeński, ale wcześniej podpisują tak zwaną rozdzielność majątkową.
Tak zwaną intercyzę. Mhm. Tak, jest to zjawisko, które występuje w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od samego początku tej ustawy. Natomiast dzisiaj jest to coraz powszechniej stosowane.
Komu to służy?
Generalnie intercyza ma zabezpieczyć interesy majątkowe każdego z małżonków oddzielnie. To, co jest ważne, to istotą intercyzy jest brak majątku wspólnego. Czyli oboje małżonkowie mają dwa odrębne ustroje i dwa odrębne majątki. Intercyza może powstać w dwojaki sposób, w trojaki w zasadzie, to znaczy w formie aktu notarialnego i tylko w formie aktu notarialnego i wtedy mamy tak zwaną rozdzielność zwykłą, bądź też z tak zwanym wyrównaniem dorobków i rozdzielność jakby przymusowa, która powstaje albo na podstawie orzeczenia sądu, albo z mocy samego prawa. Do intercyzy u notariusza to, co jest potrzebne, to jest akt małżeństwa, to jest zdolność obu współmałżonków, pełna zdolność do czynności prawnych, oraz no, oczywiście zgodność co do tego, w jaki sposób ten majątek podzielić. W sytuacji, kiedy ta intercyzja jest zawierana w trakcie związku małżeńskiego, no bo jeśli zawierana wcześniej, no to wiadomo, że majątku wspólnego po prostu nie ma. Tak zawartą umowę notariusza zawsze można zmienić, można ją też
można
rozwiązać.
Można potem powrócić do wspólnego majątku?
Tak, oczywiście. Zawsze jak każdą umowę można rozwiązać i wtedy jakby z momentem jej rozwiązania powstaje jakby wspólność majątkowa małżeńska.
Jeżeli... Co to chroni, panie Michale? Kogo to chroni?
To znaczy...
Przed czym?
Ja powiem tak, istotą rozdzielności majątkowej jest to, że majątku wspólnego jako takiego nie ma. Czyli każdy z współmałżonków jakby w sposób niezależny i swobodny
działa
buduje własne...
Konto, tak?
Tak, jeśli chodzi o wyłącznie aspekt materialny, tworzy jakby i rozbudowuje i wzmacnia własny jakby kapitał, który wnosi do małżeństwa.
Czyli jeżeli żona na przykład staje się zadłużona, to nie odpowiada wtedy za to mąż?
Nie, wtedy takiej odpowiedzialności nie ma. To, co jest przy rozdzielności też ważne do podkreślenia, to jeżeli rozdzielność powstanie w trakcie trwania małżeństwa, bo tak też się coraz częściej zdarza, to majątek wspólny staje się jakby współwłasnością wtedy w częściach ułamkowych proporcjonalnych, czyli jest to 50 na 50.
Tak.
Natomiast udziały z tego majątku wspólnego są zaliczane na poczet majątku osobistego. I jakby najczęściej to rozwiązanie występuje w sytuacji, w której no, albo jedna z osób schodzących w związek małżeński posiada istotnie duży majątek i no po prostu z różnych względów sobie wiadomych nie chce, żeby ten majątek jakby w przyszłości wypracowany w trakcie trwania małżeństwa, bo to jest ważne, że to, co się jakby, to, co się posiada z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, jakby pozostaje majątkiem odrębnym. Ono nagle nie staje się częścią wspólną, nie staje się jakby wspólnym majątkiem małżeńskim. Natomiast nie chcą, by powiedzmy ten kapitał, który jest zgromadzony przed małżeństwem, później w małżeństwie wypracowywany przez jedną osobę na przykład, żeby stał się po prostu częścią wspólną majątku. To, co jest ważne, kiedy jest zadłużenie między małżonkami, to zasady umowa o rozdzielności majątkowej nie działa w stosunku do wierzytelności, które powstały po w stosunku do wierzytelności, które są powstałe po tej rozdzielności. Mianowicie wyjątkiem od tego zagadnienia jest to, jeżeli wierzyciel wiedział o treści tej umowy i jej rodzaju umowy, to wtedy jakby to może działać z mocą wsteczną. Też sobie zanotowałem orzeczenie Sądu Najwyższego, to jest ważne, jeśli chodzi o ograniczenie odpowiedzialności za długi. W sytuacji, kiedy jest wydane orzeczenie z klauzulą wykonalności na jednego z małżonków,
to jest bardzo popularne.
Prawda? Mhm. Jest również możliwość tego, by sąd rozszerzył tytuł egzekucyjny w postaci klauzuli wykonalności na drugiego ze współmałżonków.
A, jest taka możliwość.
Jest, ale te długi, jakby ta odpowiedzialność finansowa drugiego ze współmałżonków jest ograniczona tylko do wysokości majątku, który jest objętego wspólnością majątkową małżeńską.
Czyli
nawet
czyli
w sytuacji...
chroni, nie chroni.
Znaczy, nawet w sytuacji, jeśli jest majątek wspólny i niezależnie od tego, bo nawet w trakcie trwania małżeństwa mogą nastąpić zdarzenia prawne, jak na przykład jeden ze współmałżonków otrzyma spadek bądź darowiznę, a jedna i druga instytucja z zasady wchodzi w skład majątku odrębnego, a nie wspólnego. I w takiej sytuacji, nawet można powiedzieć, no niechcący, bo ktoś przyjmie spadek lub darowiznę, ten majątek osobisty mu się powiększa, no bo on z mocy prawa jako wspólność nie wchodzi. No chyba, że tutaj wola spadkodawcy bądź darczyńcy jest inna, ale z zasady ta wola taka nie jest. I w tym momencie jest jakiś to oczywiście majątek wspólny, jest wyrok na jednego ze współmałżonków, więc jakby drugi małżonek jest chroniony, bo nawet jeśli będzie klauzula wykonalności w orzeczeniu, które zasądza określone świadczenie pieniężne na tego drugiego ze współmałżonków, to i tak on odpowiada tylko do wysokości wartości majątku wspólnego, czyli jakby to, co otrzymał w wyniku spadkobrania tudzież darowizny, nie jest zagrożone tutaj działalnością organów egzekucyjnych. W stosunku do osób trzecich na intercyzę można się powoływać i na jej skuteczność można się powoływać tylko wtedy, jeżeli tym osobom trzecią była znana zarówno sama umowa, jak i treść. No, a contrario, jeżeli te osoby o tym nie wiedziały, to chociażby ta intercyza była podpisana, to ona tutaj nie ma tutaj żadnej mocy prawnej. No i instytucja tak zwanej rozdzielności majątkowej przymusowej. Może ona odbyć się na
przymusowej?
Mocy...
Przymusowej?
Przymusowej, tak.
Kto o tym decyduje?
Sąd bądź prawo ze swojej mocy. Jeśli chodzi o sąd, czyni to na podstawie artykułu 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Każdy ze współmałżonków może taki wniosek do sądu złożyć, tylko z ważnych powodów. Przyjmuje się w doktrynie prawniczej, że tym ważnym powodem może być na przykład jakieś poważne zagrożenie jednego ze współmałżonków, majątkowe. Są czasami takie sytuacje, gdzie między małżonkami jest tak potężny konflikt, czy nawet dochodzi do jakiejś przemocy w rozmaitych sferach, no, że jakby no, nie ma możliwości, tak jak w przypadku notarialnej intercyzy, by się porozumieć. Natomiast jakby no, albo jest na przykład i są jakieś nałogi, jest to na przykład hazard, jest to alkoholizm i ten majątek topnieje. Jeden ze współmałżonków, chcąc ratować majątek, zwraca się do sądu i prosi, żeby sąd taką rozdzielność ustanowił. sąd ma takie prawo, mało tego.
I najczęściej
sąd,
mówi tak?
Nie da się znowu przełożyć szablonu. Sąd zawsze bada sytuację, bada okoliczności, które zostają podane w takim wniosku o sądową rozdzielność majątkową.
To już słychać jak jakiś naprawdę scenariusz do dobrego kryminału, prawda?
Ale powiem, pani redaktor, że ta instytucja rzeczywiście w takich sytuacjach przykładowych, które przed chwilą wymieniłem, rzeczywiście nieraz ratuje. Szczególnie, kiedy są dzieci w związku małżeńskim, to sądowa rozdzielność majątkowa nieraz potrafi uratować znaczną część majątku, więc jakby instytucja nie jest może często stosowana, ale w takich sytuacjach rzeczywiście życiowo-finansowo-podbramkowych niewątpliwie warto z tej instytucji skorzystać. Rozdzielność majątkowa na mocy decyzji sądu powstaje jakby z momentem, który jest wskazany w tym wyroku. Czyli no, może również być taka sytuacja, że taka rozdzielność powstanie jakby z mocą wsteczną, nawet wcześniej, niż zostanie złożone takie powództwo. Uprawnienie do takiego wniosku o rozdzielność majątkową przez sąd ma również prokurator. To się zdarza w sytuacji najczęściej, kiedy dochodzi do jakiegoś przestępstwa z artykułu 207, czyli znęcania się w rodzinie, wtedy prokurator również takim wnioskiem może wystąpić. I wreszcie ostatnia kwestia to rozdzielność, która powstaje z mocy prawa. Mhm. Są to trzy przypadki. Pierwszym przypadkiem jest ubezwłasnowolnienie całkowite bądź częściowe jednego ze współmałżonków. Druga sytuacja to jest ogłoszenie upadłości przez jednego ze współmałżonków. I trzecia sytuacja to jest orzeczenie sądowej separacji.
Dziękujemy. Kolejny temat, drodzy państwo, odprawa emerytalna. Wraca ten temat. To jest sprawa honoru pracodawcy. Takie mamy pytanie. Czy wypełnienie obowiązku wobec pracownika?
Przepisy stawiają tą sprawę jednoznacznie. Czy definicja, może zacznijmy króciutko od
definicji odprawy. Każdemu pracownikowi należy się odprawa emerytalna?
Pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej niezależnie od innych odpraw. To po pierwsze. Przysługuje ono każdemu pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź do emerytury. I to jest ważne, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, bądź ze względu na przejście na emeryturę, czyli
każdemu się należy.
Tak, każdemu się należy. I teraz ta odprawa emerytalna przysługuje bez względu na długość zatrudnienia u danego pracodawcy, czy też rodzaj umowy o pracę. Ważne jest to, że u danego pracodawcy w momencie, w którym pracownik przechodzi na emeryturę, to przejście na emeryturę jest jedynym powodem wygaśnięcia stosunku pracy, bądź przechodzi na rentę. Mm-hmm. Wysokość odprawy ustawowo wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Oblicza się go w analogiczny sposób jak ekwiwalent pieniężny za urlop.
Jeżeli 2000 zarabiam miesięcznie,
to 2000 będzie odprawa, ale jest tutaj jedno zastrzeżenie. Pracodawca może wypłacić odprawę większą. Ona jest zapisana w dokumencie, który nazywa się regulamin wynagradzania. O tym była mowa bodajże w pierwszej audycji o kwestiach regulaminów.
Mówiliśmy o tym.
Krótko można przypomnieć, że w zakładach, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, taki regulamin wynagradzania, podobnie jak regulamin pracy, ma charakter obowiązkowy. U pracodawców zatrudniających pomiędzy 20 a 50 pracowników on może być, a jeżeli zakład zatrudnia do 20 pracowników, to takiego regulaminu z zasady nie ma, tylko pracownik otrzymuje warunki pracy i płacy. I w każdym razie w regulaminie wynagradzania jest zapisana wysokość odprawy. Najczęściej jest to zrobione w ten sposób, że im więcej lat pracy przepracowanych, tym ta odprawa jest proporcjonalnie
wyższa. A jeżeli pracodawca odpowiada, że nie prowadzimy tego typu spraw?
Jest to obowiązek ustawowy, więc pracodawca nie może tak odpowiedzieć. Jeżeli pracodawca odmawia wypłaty odprawy, no to popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. To wykroczenie może skutkować nałożeniem na niego grzywny, która wynosi, jak pamiętam, do 30 000 zł, więc generalnie powiedziałbym, że niespecjalnie się opłaca.
Bardziej się opłaca chyba tą miesięczną.
Tak, no ta odprawa, no one są różne, wiadomo, im ten staż pracy jest, tak jest najczęściej w regulaminach wynagradzania ustalone, im ten staż pracy
czyli
jest dłuższy.
To nie jest sprawa honoru, to jest obowiązek.
Nie, to jest obowiązek, tak jak mówię, minimum to jest jednomiesięczne wynagrodzenie. Jeśli jest więcej, to wtedy trzeba zajrzeć do regulaminu wynagradzania.
A jeżeli jest więcej, to tylko dzięki wyłącznie dobrej woli.
To dzięki pracodawcy.
Pracodawcy, tak? Myślę, że jeszcze do tego tematu powrócimy. Widzę, że też jest telefon, zaraz odbierzemy. A no właśnie, może od tego telefonu zaczniemy. A teraz przez to właśnie tutaj dzwonić. No dobrze. Emerytury. Do kogo się zwrócić, jeśli osoba pracowała 10 lat za granicą w latach 80. Czy to się liczy? Gdzie szukać pomocy? Pyta pani Teresa.
Już odpowiadam. Zakładam, że tą pracę nasza radiosłuchaczka wykonywała na podstawie jakiegoś skierowania, bądź też delegacji, bądź też w jakkolwiek inny sposób było to prawnie uregulowane, więc jakby ten wyjazd...
To była fabryka.
To na pewno zakład była to pracy. Forma delegacji, czy jakaś inna forma wyjazdu takiego zleconego. Jeżeli ten i oczywiście naturalnie, jeżeli ten wyjazd był w ten sposób, no to jakby za pracownika wszelkie należne składki na ubezpieczenia społeczne musiały być, tudzież może nawet powinny być odprowadzane, tak? Jak to sprawdzić? Jeśli chodzi o dokumenty, no to jeżeli pracodawca dzisiaj istnieje, on bądź następca prawny, bo na przykład zakład został przejęty, no to należy zwrócić się po prostu do działu kadr i poprosić o taki wyciąg z archiwum dokumentacji pracowniczej, aczkolwiek niestety było tak, że kiedyś ten okres przechowywania dokumentów pracowniczych wynosił bodajże 10 czy 15 lat, więc zakłady te dokumenty niszczyły. Teraz to jest lat 50, będzie za chwilę z powrotem 10. Jeżeli by się okazało, że nie wiem, zakład został zlikwidowany, nie ma go już, można się zwrócić do takiej instytucji, która zajmuje się tego typu sprawami w Milanówku. Jest to oddział Archiwum Państwowego. Ta instytucja nazywa się dokładnie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Pracowniczej, który znajduje się, to archiwum, w Milanówku przy ulicy Stefana Okrzei 1. Ja podam numer telefonu, to jest kierunkowy 22 724 7605. Można się tam zwrócić, można tam pojechać i w sytuacji, kiedy, tak jak mówiłem, zakład pracy został zlikwidowany, można się tam jakby zapytać, czy jakiekolwiek ślady w dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanym przedsiębiorstwie.
Ale ja pamiętam, że były telefony o naszych radiosłuchaczy, którzy mnie bardzo prosili o pomoc w znalezieniu konkretnego pracodawcy, u którego pracowali również w Polsce. Pojechali, nie ma tam firmy, nie ma pracodawcy i pamiętam, że jeszcze wspominali o tym Milanówku. Naprawdę, szukali różnych sposobów i z tego, co wiem, no niestety nie znaleźli tej osoby.
Niestety, bo ten oddział Archiwum Państwowego w Milanówku powstał w nieodległej przeszłości, to jest około chyba 10 lat temu. Jakby część firm, szczególnie w latach 90., szczególnie w pierwszej połowie lat 90., kiedy ta upadłość przedsiębiorstw państwowych była masowa wręcz, archiwa po prostu były jako dokumenty, były niszczone, palone, wyrzucane. Czasami jest ratunkiem to, iż w książeczce ubezpieczeniowej, którą pracownik otrzymywał, i pracodawca był zobowiązany je stemplować jako poświadczenie jakby z fakcie zatrudnienia, co było wymagane w PRL-u. Później to spełniało funkcję poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego. Niekiedy tam znajdowały się adnotacje dotyczące charakteru stosunku pracy i wysokości otrzymywanego uposażenia. Więc czasami to jest ratunkiem. Natomiast rzeczywiście niezmiernie trudna jest sytuacja, jeżeli zakładu pracy nie ma, dokumentacji nie ma, w książeczce tych wpisów też nie ma.
Człowieka nie ma.
To wtedy rzeczywiście...
Ja powiedziałam, w internecie może poszukać po nazwisku, ale też tego pana
można,
nie ma.
Można, natomiast jakby internet nie obejmuje też pewnie zdarzeń z lat 80. Można próbować ewentualnie sprawdzać w ZUS-ie, czy jak wyglądało w ogóle zgłoszenie, czy pracownik był tak jak w radiosłuchaczka.
A może pocztą pantoflową?
Można oczywiście i tak, jeżeli ma się kontakt z kimś z dawnej załogi, z kimś z dawnych znajomych z pracy, można się spróbować dopytywać, natomiast to są jakby informacje ustne, natomiast najważniejsze w takiej sytuacji, a ja rozumiem, że pytanie dotyczyło trochę kwestii ustalenia uprawnień do emerytury, tak, bo to jednak to był dość długi okres czasu. Warto też spróbować też poszukać w ZUS-ie, zorientować się, czy była składka odprowadzona, bo być może nie trzeba tych dokumentacji pracowniczych szukać.
Może
każdy,
to jest po prostu.
Każdy oddział ZUS-u jakby zobowiązany jest udzielić na żądanie klienta takiej informacji o stanie konta indywidualnego. Jakie były składki odprowadzone, jak wyglądały te zgłoszenia?
To tak, do tego tematu jeszcze powrócimy, ale mamy telefon od pana Marcina. Witam serdecznie, panie Marcinie, na antenie Radia Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie. Proszę o pytanie. Nasz ekspert słucha.
Pytanie dotyczące tej wspólności majątkowej, o której państwo wcześniej mówiliście. Przekrojowe chyba dość. Dwie nieruchomości, które poprzez darowiznę, oddzielnymi aktami darowizny, otrzymałem jedną przed ślubem, a drugą po ślubie, aktami darowizny od swoich rodziców. Jaka jest ich sytuacja względem tej wspólności majątkowej? Gdybyśmy na przykład chcieli teraz upewnić się, że jest to wspólność majątkowa, to czy to powinno być notarialnie zrobione, czy ona obowiązuje już, jak ta sytuacja wygląda?
Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o pierwszą darowiznę, którą otrzymał pan przed zawarciem związku małżeńskiego, to jest ona pana osobistym majątkiem i ona, jeżeli macie państwo wspólność majątkową małżeńską, w skład tej wspólności nie wchodzi. Podobnie druga darowizna, bo zgodnie z artykułem 34 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, darowizny, podobnie jak i przedmioty otrzymane w wyniku spadku, zawsze wchodzą w skład majątku odrębnego. Taka jest zasada. Musiałby pan zerknąć do tego aktu, który został zawarty w trakcie trwania przez pana związku małżeńskiego, czy osoba darczyńcy, czy jej wolą było, by ta druga darowizna weszła w skład pana i żony majątku wspólnego. Jeżeli taka deklaracja darczyńcy tam padła, no to jest jakby ta darowizna majątkiem wspólnym, ta druga. Ale jeżeli takiego oświadczenia darczyńcy nie było, no to taka darowizna z zasady ustawowej w oparciu o artykuł 34 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawsze będzie stanowiła pana majątek odrębny. W związku z tym nie jest objęta z zasady majątkiem wspólnym, w związku z tym ma pan prawo z tą darowizną jakby czynić no to, co uzna pan za stosowne, bo jest to pana własność wyłączna. Może oczywiście pan, jest również taka możliwość, by rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską na przedmioty, które stanowią pana majątek odrębny. Może pan to zawsze zrobić. W tym momencie pana żona stanie się jakby, no można powiedzieć, współwłaścicielką tychże przedmiotów, które pan w wyniku darowizny otrzymał. Możecie to państwo zrobić w formie aktu notarialnego.
Rozumiem. Jeżeli chodzi o dziedziczenie potem takich składników majątku odrębnego, to też na ogólnych zasadach, tak?
Jeżeli nie ma testamentu, no to dziedziczenie odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na tych zasadach generalnych.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Niestety musimy już kończyć, wszystkich kwestii nie zdążyliśmy poruszyć, ale jak państwo wiedzą, to są no, sprawy bardzo skomplikowane często, prawda?
Zgadza się.
Do tego tematu jeszcze powrócimy w kwietniu. Pan Michał Wodzicki, prawnik, był dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Jeszcze był taki telefon. Naszej słuchaczce zależy na poruszeniu takiej kwestii. Ja już teraz powiem. Domek pod Warszawą. Brak właściciela przez jakieś 70 lat, po 70 lat tak przejeżdża pewien pan z dokumentami, no, które są jedynym dowodem na to, że kiedyś ten domek należał do niego. No i słuchaczka pyta, czy jeżeli dbała o to przez 70 lat, po prostu musi to z dnia na dzień oddać. No to jest skomplikowana kwestia do tego tematu. Również, o właśnie, już sobie zapisuję, pani Janina, to było pytanie pani Janiny. Również do tego tematu powrócimy w kwietniu. Do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.